tryk, nagrywa się Albert, więc już teraz nie obgadujemy całego rynku kapitałowego, tylko już nagrywamy, tak?
Okej.
Okay. Dobrze, drodzy słuchacze, to jest podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj mam przyjemność gościć w biurze u Alberta Rokickiego. Witam cię, Albert, serdecznie.
Witam serdecznie słuchaczy najlepszego podcastu w Polsce.
Dziękuję ci, Albercie, za te miłe słowa. Albert, słuchaj, chciałem, żebyśmy dzisiaj przedyskutowali takie rzeczy. Jesteśmy... No w niezłej hoście, tak bym to tutaj ujął, tak? WIG, duży WIG, czyli indeks dochodowy, jest 4% pod szczytami, 4-5% pod szczytami wszechczasów. Coś, do czego WIG 20, jeszcze będzie do szczytu wszechczasów pukał, czyli chciałbym, żebyśmy to omówili. No i od razu pierwsze pytanie. Hossa będzie kontynuowana według ciebie, czy tak, czy zatrzymujemy się?
To znaczy, ja bym delikatnie sprostował, polemizował z tym, że mamy taką mega hossę, bo jednak misie zachowują się kiepsko od kilku miesięcy, nie wiem, czy się zgodzisz, a jednak no, większość tej przysłowiowej ulicy jest zapakowana głównie w misiach, prawda?
Liczymy czyli małe i średnie, nie WIG 20, tak?
SWIG, NWIG, no o wiele gorzej performują. Może są karane niejako własnym sukcesem, za własny sukces, bo wcześniej lepiej tak, się zachowywały niż duże.
Bo te hossy z WIG-ą to zrobiły, wcześniej zrobiły misie, tak. A teraz WIG 20 trochę goni ostatnimi tam miesiącami, prawda?
I mam nadzieję, że to o to chodzi, natomiast no, gwiazdami są te największe chówce z WIG-u 20.
Ale zobacz, jak się odwróciła sytuacja, zobacz, jak ta hossa taka tylko WIG-u 20 zaczęła się, powiedziałbym, nie wiem, listopadzie, coś takiego, tak? Jak ktoś mówił, załamywał ręce, o matko boska Bessa, to wtedy jak się spojrzało na SWIG, MWIG, no to jaka Bessa? Patrzcie, jak rośnie,
no,
nie?
No to prawda, a teraz to WIG... jest wszystko względne.
Tak, a teraz WIG 20 dopiero przysolił ostatnimi czasy. Mm-hmm. No to co, zatrzymujemy się z tym wszystkim, czy będziemy dalej rośli?
To znaczy, korekta
należy się jak sumiska, tak?
Mile widziana, tak? I tutaj nie byłoby niczym nienaturalnym, żeby ona nastąpiła, aczkolwiek uważam, że przesłanki są za kontynuacją tego trendu. Tak już od strony fundamentalnej lokaty bankowe są najniższe w historii, tak? 1,5%, nie wiem czy ile jeszcze społeczeństwo polskie będzie w stanie tolerować.
Tak, trzymać niskie, pieniądze w tym tak, banku do nieskończoności.
Gdzie tak? Inflacja pewnie już jest wyższa niż to, co oferują najlepsze oferty banków. Druga kwestia, kapitał zagraniczny, no ewidentnie cały czas akumuluje, bo złoty się umacnia. To jest zresztą też de facto, tak przy okazji, to jest duży problem spółek eksportowych, prawda? Że ten złoty się umocnił, szczególnie tych eksporterów dolarowych, tak? Czyli gamingowe spółki troszeczkę gorzej ostatnio zachowują się, LiveChat przecież spadł ostatnio.
A chciałem się zapytać, może ty sobie zapytam w tą branżę, no bo spółki gamingowe były, tak nazwijmy to tak, to w stylu Stockwatcha, koniem pociągowym tak ostatniej hossy, no to strasznie te wyceny, tak, CD Projektu na czele i tych pozostałych spółek. To nie uważasz, że to tak, pamiętasz, jak o hossie z lat 2006-2007 mówiło się później jak hossa deweloperska, tak? Tam spółki deweloperskie
tak
ciągnęły strasznie.
Tak.
Czy o tej bieżącej hossie, której mamy, nie będzie się po latach mówiło hossa spółek właśnie gamingowych i będzie się z rozrzewnieniem wspominało, patrzcie, jak to, nie wiem, tak? 11-bit Studios, Blooper, czy no nie wiem, czy właśnie CD Projekt wzrosło kilkaset procent?
Myślę, że to jest prawdopodobne, ponieważ ja pamiętam, właśnie tak jak przytoczyłeś tą hossę dotcomów, pamiętam taki case,
kiedy producent
butów przemianował się na spółkę właśnie internetową.
Chemiskur na 4 media.
Dokładnie to i to był ten case. I słuchaj, zaalarmowało mnie ostatnio, że jakaś spółka z New Connect, która prowadzi, zdaje się, zakład kosmetyczny, przebranżowiła się w producenta gier. Także to już jest ten pierwszy taki, wiesz, tak, ostrzegawczy zapalnik, ja, u mnie, ja, który jakby, ja znam te analogie, wiesz, jak już jesteśmy dinozaurami takimi giełdy, tak, to my pamiętamy te case.
Zróbmy małą reklamę, bo jak jestem tu u ciebie, to kątem oka widzę na półce twoją książkę, którą ostatnio napisałeś i wydałeś pod tak, to bardzo oryginalny tytułem Long Term, tak, o inwestowanie długoterminowym, więc jak ktoś jest trochę duży na tym rynku, to pamięta tę historię. Ja pamiętam jedną taką ciekawszą historię, nie wiem nazwy spółki, ale tak jak przytoczyłeś teraz przykład spółki 4 Media, to pamiętam, jeszcze były takie hity, że spółki potrafiły w ostatniej fazie tej bańki dotkomowej w roku 2000 rosnąć, jak puszczały komunikat w świat, że będą miały stronę w internecie. Co wtedy nie było oczywiste, teraz jest to obowiązkiem, że spółka ma mieć strony w internecie i tam publikować wszystkie na przykład raporty bieżące i kwartalne. Tak wówczas to nie było oczywistością, to tak pamiętam takie, wierzę. spółka zajmująca się, nie pamiętam, puściła raport bieżący, wyobrażasz sobie? Że będzie miała stronę w internecie i to spowodowało jakieś tam bardzo, bardzo duże wzrosty, nie?
Okay.
No, to teraz tak się patrzy, właśnie to też, jak zwróciłeś uwagę...
Na teraz może być takim lichwem, tak, że będzie wersja mobilna. Tylko to, tylko takie hasło.
Tak. Ale to teraz jest to, że jak spółka właśnie mówi, że będzie gry robiła. No. Nieważne, czym się zajmowała przedtem. Czy właśnie, co to chyba jakąś medycyną estetyczną ta spółka, o której mówisz, już nie pamiętam.
Medycyny kosmetyczne, dokładnie, z tego co słyszałem.
Dobra, to powiem tak, to gdyby ta hossa miała być kontynuowana, to co będzie, Darku, według ciebie koniem pociągowym tej hossy?
To znaczy, właśnie na przykładzie tych poprzednich hoss można mniemać, że zawsze ci liderzy dalej będą jeszcze ku zdziwieniu większości uczestników rynku, dalej będą robili nowe szczyty. Także było właśnie z dotkomami, kiedy ludzie już przecierali oczy ze zdumienia, myśleli sobie, o, już za bardzo wzrosło, przesiadam się tam na budowlankę czy na coś. Niestety nie właśnie. Cały czas ci liderzy jadą w górę, tak jak w Stanach.
Już funk, do skrajnego przewartościowania.
Bez kombinacji, tak funk. Facebook, Amazon, Netflix i Google. I nie ma co kombinować. Cały czas te same konie, tak samo u nas, tak? Według mnie.
Czy w Polsce Polsce spółki gamingowe będą rosły, jeżeli hossa będzie kontynuowana?
Tak mi się wydaje. I nawet się pokuszę o takie stwierdzenie, że będą lepiej się zachowywały potem w przypadku gorszej koniunktury, bo one czerpią korzyści z dolara, z umocnienia dolara amerykańskiego, a zawsze na korektach podczas BES dolar się umacnia i to wspomaga eksporterów dolarowych, jakimi są gamingowe.
Bo te spółki są eksporterami.
Tak, to są eksporterzy i ja tutaj pokuszę się o stwierdzenie, że one się mogą okazać nawet spółkami defensywnymi podczas BES dobrymi.
No, chociaż pamiętam,
jeżeli będą miały dobre premiery cały czas i spełniały oczekiwania.
Kojarzę wywiad z prezesem Buczkiem z Quirkusa, który jakby wskazywał już z kolei na to, że no tu lekką bańkę już widzi i ma nawet kandydatów, no oczywiście nie zdradził, co pierwsze się wysypie, tak? No akurat ja tutaj na przykład CI Games jest takim przykładem, który jakby się wyłamuje z tej hossy, z hossy właśnie spółek gamingowych. A powiedz mi, jak postrzegasz te hossę, te wzrosty na spółkach państwowych, tych z WIG-u 20, tych dużych, które tak zostały zmasakrowane w zeszłym roku, a które od tego listopada, października pięknie, no co tu dużo mówię, nie wiem, czy słuchałeś tego odcinka podcastu chyba z dwa odcinki temu, jak z chłopakami pokazaliśmy, jakie nieprawdopodobne wzrosty na spółkach energetycznych.
Tak, kojarzę. To znaczy tutaj ten case akurat się opierał na skrajnym niedowartościowaniu tych spółek. Czyli to było takie inwestowanie w wartość, bym nazwał, takie w stylu Grahama nawet nie Buffetta, tylko Grahama. Ja w kilku artykułach, to już chyba 3 lata temu, czy 2 lata temu, liczyłem te takie prehistoryczne wskaźniki Grahama dla tych spółek, to pamiętam, że PGE było skrajnie niedowartościowane i to tak naprawdę, myślę, że Graham jakby żył, to by mógł się pochylić.
To by PGE zainwestował, tak?
PGE, pamiętam, KGHM, PZU właśnie były bardzo tanio wyceniane pod względem tych takich prehistorycznych, których tak naprawdę mało kto już używa, czyli liczba Grahama i wartość wewnętrzna Grahama.
No to też prawda, bo z drugiej strony jest też tak, że te spółki, dużo wzrosły, ale się wyświetli ich wykres w długim terminie, na przykład tej naszej energetyki tutaj wspominanej, no to masakra, nie? No to one wciąż tam jeszcze dużo to dużo brakuje, tak? No to przysłowie o tym koniu mi się tutaj... Chociaż nie, to nie jest najlepsze. O koniu to będzie o fachowcach, tak? Albo to może o innym. Widziałeś ten zwałkę na fachowcach?
Chodzi o to, że jak spadnie koń z 10 piętra, to się odbija.
Zawsze się odbija. Nawet martwy koń zrzucony.
Ja słyszałem dead cat bounce, czyli odbicie zdechłego kota.
Tak, a przynajmniej... właśnie o koniu.
O kocie słyszałem.
A w polskim tym jest, że jak zdechłego konia zrzucisz zwierzowca, to on się też odbije. Tak, ale bo powiem Ci, że to ja jestem zszokowany tym odbiciem spółek państwowych. Po tym jak, co to dużo mówić, tak jak ja to tak czułem, że jak Skarb Państwa, bardzo powiem tak wizerunkowo, bardzo negatywnie podszedł do rynku kapitałowego, tak jak wydrenował te spółki, jak wiesz, a podatek Tchórzewskiego, przypomnijmy, w PGS z zeszłego roku, że inwestorzy na lata porzucą spółki energetyczne. Tak? A to jednak się okazuje, że rynek ma krótką pamięć i może być to, co ty powiedziałeś, że one były już tak przecenione, tak niedowartościowane, że ktoś to jednak wziął, usiadł, policzył. Oj, proszę, stąd są te wzrosty.
Tak mi się wydaje. A druga sprawa, to też napływ tego kapitału zagranicznego. Bym wskazał też tutaj jako duży czynnik tych wzrostów. No bo taki duży kapitał, mówmy się, on nie wejdzie w misie czy nawet w gamingowe, tak? Oni wchodzą w WIG20, w te największe kufce,
tak,
właśnie.
W porywach do WIG40, tak? Tam no, już niżej już nie wchodzą, tak?
Ale takie właśnie PG, czy Energa, KGHM, PZU, no to są takie idealne dla nich tematy, żeby wejść, płynne, prawda? W razie czego szybko można z takich tematów wyjść. Płacące dywidendy w większości, no, za wyjątkiem PG i PKO.
Właśnie. Albert, ale... bo ty jesteś przez znanym. Ja z tobą, ja się śmieję, że najbardziej, że to my to inwestowanie dywidendowe w tym kraju wychowujemy, tych inwestorów, tak, że mają inwestować dywidendowo. Ty jesteś znanym jakby tutaj fanem takiego inwestowania. Nie tak po ludzku, nie denerwuje cię to, że takie dramatyczne przycięcie dywidend z tych dużych spółek?
To znaczy, no i tak i nie. No, też jakby rozumiem, że nie można też zarżnąć kogoś, tak? Ktoś jest chory, tak? No to też wiadomo, nie będziemy kazać zawodnikowi choremu grać na boisku, tak? Chociażbyśmy chcieli, tak? Żeby na przykład Lewandowski byłby mocno kontuzjowany, no ale jednak oszczędźmy go ten kilka meczy. Niech wyzdrowieje, tak? I ta dywidenda kiedyś wróci. No, na takiej zasadzie myślę, że kurs idzie w górę i to też można w ten sposób patrzeć na taką inwestycję, że dobra, nie mamy dywidend, no ale ten przynajmniej kurs nam idzie w górę, tak? I jakby portfel rośnie.
A ty masz w tym swoim portfelu takim emerytalnym, który prowadzisz u siebie na stronie PGE?
Tak.
Bo my w portfelu CPGE mamy, no
mam,
ale to jest...
Mam i ostatnio PGE wyszedł na plus, słuchaj. W moim
naprawdę?
Portfelu, no. A już jak wyłamywałem tam głowę, słuchaj, wstyd było pokazać, bo tam było, nie wiem, minus tak. 30 chyba przez moment. Minus 20, coś takiego. No to ja potem nie dokupowałem w ogóle PGE. Tak? To była taka pierwotna...
Czy nie uśredniałeś tego?
Nie uśredniałem, jak już się zaczęły się problemy, że może nie być dywidendy, to już zostawiłem w spokoju. Tak samo PKO nie uśredniam już. Ale wyszedł na plus, słuchaj, Jozi.
O, widzisz, popatrz. Tak. Czyli byłeś klasycznym inwestorem długoterminowym. Tak, że zrobiłeś tutaj. Ale to ja pamiętam, bo pytam dlatego, bo miałeś fajne takie sformułowanie na konferencji Wall Street na swoim wykładzie, które tak zapadło mi w pamięć, że ty wykazywałeś te spółki, które tam masz. Tam PGE, KGHM, już...
Orlen jest gwiazdą w ogóle, plus 80.
Nie, co się z Orlenem stało, to szok. Ale to, co mi zapadło w pamięć z tej konferencji i z tego wykładu, to takie sformułowanie, którego użyłeś, że jedna z tych spółek, które tam masz, przynajmniej... Nie, że wszystkie spółki, które tam masz, w przeciągu najbliższych 20 lat wypłacą dywidendę, która będzie nominalnie warta tyle, ile cię wartość jednostkowa tych akcji.
No przecież były takie case'y, na przykład KGHM.
No tak,
żeby nie daleko nie szukać. On by płacił 28 zł.
W 2011 powiedzmy.
Za 11, 12.
A to tak, przepraszam.
I proszę ciebie, a przecież on kosztował 20 zł na dołku w 2008 roku.
3 lata wcześniej można było go kupić po 19 zł.
Więcej dywidenda. I to nie jest coś, co by mnie zdziwiło, słuchaj. Przy jakiejś inflacji, prawda, jeszcze dosyć sporej, która się pojawi na przykład.
Mm-hmm. No to jest tak naprawdę kwintesencja inwestowania dywidendowego, bo to jest tak, mało sekcji jest, żeby coś takiego kupić, jakąś spółkę i do końca życia mieć z niej 3% dywidendy. No to o matko boska, no tak, to mi się nie chce, to za duże ryzyko jest, prawda, i tak dalej. Ale to właśnie o to chodzi, żeby kupić jakąś spółkę tanio i żeby ona płaciła po kilkanaście, po 20, po 30% stopy dywidendy, oczywiście liczoną w stosunku do pierwotnej inwestycji.
To na takiej zasadzie właśnie, jak CD Projekt wypłacił tę dywidendę, to zdaje się złoty i 5 groszy ona wynosiła.
Tak.
I niektórzy się śmieli, prawda, że o, jaka tam 1,5% stopy dywidendy, tak? No ale dla kogoś, kto kupował w 2012, to było 20%, a jak rozmawiałem z prezesem Kicińskim, to on w ogóle się roześmiał, bo mówi, że u niego to jest 100%.
Dokładnie.
To jest stopa dywidendy jest 100%, tak? Bo on te akcje miał za darmo.
Tak, no to jest to marzenie każdego inwestora. Kupić taką spółkę dywidendową, żeby ona mu się co roku zwracała.
Tak,
o,
tak.
To byłoby coś. Tak, no. Ale dobra, w palicho nie się zwraca raz na 3 lata, wiesz, po 30% stopy dywidendy. No tak, to powinniśmy robić. Dobra, wiesz co, czy tak, czyli według ciebie Hossa będzie kontynuowana na tych samych?
Głęboko w to wierzę, tak.
Dobra, a czy według ciebie, co zrobi polski rynek? No bo wiesz, bo my mamy, patrząc na przykład na WIG20, na te hossy tam liczono, powiedzmy sobie, od tego 2010 roku, w porównaniu do rynków zachodnich, na przykład rynku amerykańskiego, to mnóstwo do nadrobienia. Tam są wszystkie indeksy na szczytach wszechczasów, co chwilę się już takie newsy, że Dow Jones albo tam Standard & Poor's zbije rekord, to już mi nie chcę czytać tych newsów, bo co chwilę jest na szczytach wszechczasów, więc oni tam są dużo wyżej, więc my mamy mnóstwo jakby do nadrobienia. Prawda?
Ja wiem, tak.
Ale co według ciebie, jak nasz rynek się zachowa, jakbyśmy jakby tam na rynku zachodnim przyszła jakaś taka zdrowa 15-20 100% korekta.
To znaczy tak, najpierw takie też małe sprostowanie, że ja każdemu tłumaczę, że wcześniej my żeśmy o wiele, wiele bardziej wzrośli na tej takiej szaleńczej hoście 2007 i musieliśmy odchorować po prostu. Stany tak nie rosły, Niemcy tak nie rosły wcześniej. I jakby patrzeć tak na 10 lat, 15, to wcale nie wychodzimy tak gorzej od nich, tak? Jakby wstecz się cofają performance za 10-15. Natomiast no, tutaj nie ukrywajmy, jakby była korekta w Stanach 20%. Przecież giełdy amerykańskie odpowiadają za 50% kapitalizacji wszystkich giełd na świecie. Także to 20% można powiedzieć techniczna bezcena by była w USA. Także nie jesteśmy zieloną wyspą. Też byśmy musieli stracić te dobre 20%, myślę. To nie liczyłbym na to, żebyśmy byli silniejsi raczej niż Ameryka.
Znaczy, ja nie mam nic przeciwko, powiem, że jak prywatnym. Tak, to, że nikt nas nie słucha, to że prywatnym wpuściłem. Nie mam nic przeciwko korekcie, byle nie na moich spółkach. Tak?
No, tak.
No ale to wiadomo, to tak to zawsze jest. Tak? Nie ma nic gorszego niż hossa, w której rośnie wszystko oprócz tego, co ja mam. No to jest po prostu...
To jest gorsze.
To jest tragedia.
Ale to z zarządzającym rozmawiałem kiedyś takim zaufanym moim, mówi Albert. Jak jest bessa i że ty tracisz, to jesteś usprawiedliwiony, bo wszyscy dostają po tyłku, tak? Ale najgorsze i wtedy cię wyrzucą z roboty, jak jest szaleńcza hossa, twoje nie rosną, bo wszyscy koledzy rosną, tak. Wszystkim
portfele
rosną,
uciekają,
to jest gorsze, bo na bessie możesz wtopić, to jest naturalne, jesteś usprawiedliwiony, jest kryzys, strach, tak? Ale właśnie to, co mówisz, to nie ma nic gorszego
to jest psychicznie,
dla inwestora, jak wszystko tak. Idzie w górę, a twoje no, stoją w miejscu.
Tak, tak, no to takie psychologii inwestora, że jak ja tracę, ale sąsiad traci więcej, to gra gitara, nie ma sprawy, tak? Ale jak ja zyskuję, a sąsiad zarabia dwa razy więcej, to nie, to jest drama. To, jest nie, to, nie, to zawsze się tak porównujemy do tego, tak? To z takich rzeczy fajnie. Dobrze, słuchaj, więc to zróbmy reklamę twojej książki. Powiedz, o czym ona jest, kiedy ją napisałeś, o czym jest, bo to ja ją czytałem, jest tam też na okładce moja recenzja, z czego jestem bardzo dumny, tak? Ale to nie wszyscy mogą ją, nie wszyscy mogli się dowiedzieć. Opowiedz trochę o swojej książce.
Premiera była w czerwcu tego roku. Składa się z takich kilku części ta książka. Na początku takich kilka moich wspomnień, jak to się zaczęło. Potem jest rozdział o wielkich inwestorach amerykańskich. No musiałem tego
ty masz hobby. Ty masz takie hobby, już zauważyłem. Ale to jest fajne, że ty znasz na pamięć metody inwestowania Buffetta, Grahama i tam jeszcze paru innych, nie? Także
Fischera, nawet skopiowałem od Fischera, wiesz, te moje kryteria, 12 kryteriów jakościowych. To w ogóle zerżnąłem, to się przyznam. Tak? Trochę uzupełniłem, zmieniłem, zmodyfikowałem, żeby były takie adekwatne do polskiego rynku.
No, ale od wielkich to nie ma wstydu.
Tak. To mi się bardzo podobało, że on miał takie pytania, wiesz, jakościowe, 12. No. Bez jakiejś tam apteki, liczenia, prawda, tylko po prostu odpowiadał sobie na pytania. Czy spełnia moje kryterium, czy nie spółka?
I później oceniając spółkę jedziesz kryterium po kryterium.
I on dlatego na przykład osiągnął sukces na Motorola, gdzie Buffett by nie wszedł w Motorola, prawda, bo miał te ścisłe takie, wiesz, matematyczne od Grahama, wiesz, wyceny i tak dalej. Fischer był bardziej taki, wiesz, można powiedzieć humanista na giełdzie był większy.
Dobra, czyli masz o tych wielkich inwestorach.
Jest o inwestorach, potem są case'y moje, czyli case studies konkretnych transakcji.
To jest najfajniejsze, bo się czuję, że nie czytasz profesora, doktora habilitowanego książki, tylko inwestora z krwi i kości, który tutaj coś zarobił, tu stracił, tu zbankrutował. To wiesz, jak czytasz książkę kogoś, kto zbankrutował, myślisz, to tak jak ja 3 lata temu, wszystko jest dobrze, wiesz, zawsze taką więź, człowiek się od razu lepiej czuje, nie?
Z tego, co ja czytałem książki o inwestowaniu, to zazwyczaj to są jacyś profesorowie, bardzo teoretyczny materiał, natomiast ja się nie spotkałem, być może nie wyprowadzę z błędu, nie spotkałem się z książką inwestora indywidualnego, który by pokazywał konkretne case'y, tak? Że tutaj wtopiłem, tutaj zarobiłem, jakie decyzje podejmowałem, tak?
To ciężko, wiesz?
Nie kojarzę.
To ciężko, wiesz, nie wiem, czy kojarzysz wykład Zbigniewa Jakubasa, ale nie z tego Wall Streetu, co był 2 lata temu, tylko nie wiem, czy ty byłeś na Wall Streetie, on z 5, 6 albo 7 lat temu był. I on pokazywał swoje transakcje, nie? Też wyświetlił ten wykres KGHM, co tego po 19 nie kupił. Mówił, no debilizm, że się go nie kupiło, bo wtedy był warty mniej niż miał gotówki w kasie, nie? To był taki hit, ale pokazywał transakcje, które zyskiwał,
Ale pokazał
kilka transakcji, że mówi, no...
Miał jaja, żeby pokazać, tak? I porażki.
Tu nie kupiłem, powinienem był kupić. No tu nie sprzeda... Tu kupiłem, ale to był błąd, tak?
To pana Jakubasa książkę bym z chęcią przeczytał. Bym od razu kupił, pozycja numer 1 by była. Natomiast...
Pozdrawiamy serdecznie pana Zbigniewa Jakubasa, także to panie prezesie... Książka. No aż prosisz, żeby pan prezes książkę napisał.
Ja tylko kojarzę wystąpienie pana Zbigniewa chyba sprzed 2 lat, czy sprzed 3. jakoś tak zaraz po przed premierą był albo po premierze Wiedźmina Trójki, jak przestrzegał przed CD Projektem i też pokazał ten case, gdzie sprzedawał akcje po 11 zł. Mm-hmm. I mówi, że no dobra, ja i tak zarobiłem, tak? Znaczy, że ciężko mu jest oglądać te wykresy, prawda?
No jak teraz 70-80.
Ale on i tak gigantyczną stopę zwrotu miał i to mi się też podobało. Inwestor sukcesu też. Wyszedłem, zarobiłem dużo, już nie patrzę, prawda? Już nie jest to dla mnie problemem.
A to też to boli cię to prywatnie?
Ja wiem, że boli, tak.
Boli cię to, bo ja mam parę takich inwestycji.
Oj, pewnie, że to mnóstwo.
Ja się przyznam, mam taką inwestycję na KGHM, ale to jest przed lat, o Jezus Mariusz, ja nie pamiętam. Kupiłem KGHM, teraz skoncentruj się. Po 14, sprzedałem po 18, i później miałem się do super inwestora, bo jego KGHM spadł na 9. Aha. Wyobraź sobie po tych dzisiejszych cenach.
Że miałem rację, mówiłeś
tak,
wszystkim.
Tak, no chodziłem dumny jak pan. No, oczywiście, tak. No to jakbym się za super inwestora. Ja to dzisiaj z dzisiejszego punktu widzenia patrzę, to się za głowę łapię. Nie?
Tak, to może boleć bardziej niż strata. Tak. Bo ja miałem taki case na Lotosie, gdzie wchodziłem praktycznie prawie że na dołku i to też tak się tym chełpiłem przez wiele lat, że znaczy przez wiele lat, przez jakiś tam okres, że po 7 zł wchodziłem, a wyszedłem po 10 zł. No Lotos był potem po 40.
No
tak. Opisałem ten case w książce.
Właśnie. To te case'y są fajne. No. Czy masz jakieś porady dla początkujących inwestorów? Czy z tej książki, jak ktoś nic nie wie o giełdzie, może się nauczyć inwestowania takiego no prostego jakiegoś dywidendowego?
Znaczy myślę, że na pewno będzie miał jakieś podstawy. Będzie wiedział, czego nie robić. Może tak.
O, to też jest cenne.
Bo to jest też cholernie ważne właśnie. Ja tak często się uczę właśnie na błędach, staram się na błędach innych, na jakichś wypowiedziach, czego nie robić. Także myślę, że to przede wszystkim. Jest kilka pokazanych błędów moich, tak? I
ten Elektrim. Widać, że Elektrim ci zaszedł za skórę, że mocno ci ta drzazga się do dzisiaj, bo dużo masz miejsca poświęcone na Elektrim. Nie?
Tak. W ogóle takie generalnie takie przesłanie właśnie, żeby jak już się podejmie decyzję, to żeby nie konsultować za bardzo, żeby nie czytać forów internetowych. Bo tam zawsze ktoś ma inne zdanie, zawsze ktoś będzie straszył czymś, albo z kolei będzie twierdził, że dany papier jest super, prawda? Także inwestor sukcesu powinien być indywidualistą, uważam.
Powinien mieć swoje zdanie.
Swoje zdanie, twardo się trzymać tej strategii, jak już obierze i nawet nie konsultować, nawet z innymi inwestorami, których cenie też nie warto, moim zdaniem, jakby tutaj... Biznes lubi ciszę raczej. No
rozumiem, że można się sukcesem na konferencji Wall Street pochwalić 3 lata później. O, kupowałem tę spółkę po 5 zł, jest po 50. Patrzcie, to ja super inwestor. To są te najprzyjemniejsze momenty bycia inwestorem. Nie? No albo patrzcie, trzymałem ten czas, uwierzyłem, to ty będziesz teraz. Na PGE jestem na plusie. Wiedziałem od razu, nie?
No. Ale też właśnie zachęcam do inwestowania długoterminowego. W ogóle ze wszystkim, nawet jak ktoś jest bardziej krótkoterminowy, to te takie podejście w długim terminie bardzo pomaga, że dobra, no jakaś wtopa jest w tym roku, ale to no, ja inwestuję jeszcze kilkadziesiąt lat, żeby się nie załamywać od razu po jakiejś tam pierwszej porażce, tak jak ja na Elektrimie, gdzie wtopiłem praktycznie całe moje studenckie oszczędności.
A wiesz, że Elektrim, nie wiem, ma szansę wejść do tego, na nowej giełdzie masz szansę zadebiutować. A nie wiem, czy widziałeś, że ktoś chyba Kamil Zatoński, albo któryś z redaktorów Zatońskich z Pulsu Biznesu na Twitterze pisał, ja tego nie sprawdzałem, że Petrol Invest, jak zadebiutował na nowej giełdzie, to już plus 140% wzrósł.
Ja słuchaj, dzisiaj specjalnie spojrzałem na nową giełdę, bo Hawę, wyobraź sobie, jako ósmy podmiot będzie notowana. I spojrzałem sobie na szybko, bardzo fajna strona internetowa i żeby nie robić reklamy, Petrol Invest 180 tysięcy obrotu dzisiaj. Proszę. Lider 180 tysięcy, to nie są wiesz, jakieś
czekamy
tam
na
zabawa
debiut,
jaja.
Czekamy na debiut Elektrimu i Uniwersalu. O, to byłby hit.
tak. Takie upiory z przeszłości, wiesz, wszystkie nie? Reaktywowane. Tak, nie?
A ja się śmieję, że...
IDMSA może jeszcze reaktywować? No?
Tak, ale ja się śmieję, że odkąd zburzyli budynek, w którym była siedziba Uniwersalu, to już chyba zapomnieli inwestorzy. Nie? Tutaj blisko, gdzie się znajdujemy. Nie? Dobrze. Okej, Albert, gdzie można kupić twoją książkę? Jeszcze powiedz.
To znaczy książkę można kupić na wielu, w wielu księgarniach internetowych, ale księgarnia PWN jest taka sprawdzona na pewno, tam to można wygooglować sobie PWN i tytuł książki Albert Rokicki Long Term. Jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk.
To jest dobra. Dobrze, to co, dziękuję ci serdecznie. Mam nadzieję, że będę miał okazję częściej u ciebie wpadać, albo może ty do mnie kiedyś byś wpadł do Wrocławia, też byśmy coś nagrali. Zawsze jakiś fajny...
Z chęcią.
Fajna, fajne jakieś przyczyny. Zawsze to jakiś pretekst, ciekawy sobie pretekst do rozmowy znajdziemy. Dobrze. Tak, drodzy słuchacze, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj miałem przyjemność gościć u Alberta Ropickiego. Albert, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.